Czasami jesteśmy skłonni lekceważyć małe sprawy lub bagatelizować małe grzechy. Człowiek skłonny jest do pomniejszania swej winy, lecz często bardzo wyraziście dostrzega winę swych bliźnich. Co Słowo Boże mówi o niewielkich sprawach, które jednak dużo znaczą? Jakie przykłady z życia potwierdzają tę zasadę? I czego możemy się z tego nauczyć? Omówmy na początek zasadę biblijną z Księgi Koheleta, czyli Kaznodziei, 10 rozdział, werset 1. Przytoczę w brzmieniu Biblii Tysiąclecia i w brzmieniu Biblii Gdańskiej. Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława, zaważy trochę głupoty. Powtórzę jeszcze raz. Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława, zaważy trochę głupoty. I przekład Biblii Gdańskiej. Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski, tak człowieka z mądrości i z sławy zacnego trochę głupstwa oszpeca. I powiedzmy sobie trochę o tle tego wersetu. W starożytności stosowano bardzo często olejki. Były one nieraz bardzo drogie. Olejek odznacza się często wspaniałym zapachem i niejednokrotnie ma właściwości kosmetyczne, co jest szczególnie cenione przez nasze drogie siostry. Są też właściwości lecznicze wielu olejków. Cóż jednak powiedzieć o olejku, do którego dostała się zdechła mucha? Jest on popsuty, utracił wiele ze swych pierwotnych właściwości. Salomon argumentuje, że równie szkodliwa jest odrobina głupoty dla człowieka dotąd cenionego za swą mądrość i cieszącego się dobrą sławą. Głupota odbije się niekorzystnie na jego stanie przed Bogiem i na opinii wśród ludzi. Może to być po prostu taki upadek. Myśl ta jest ilustracją twierdzenia podanego w poprzednim wersecie w Księdze Koheleta, Kaznodziei 9, rozdział, werset 18. Lepsza jest mądrość niż narzędzia wojenne, lecz jeden błąd niszczy wiele dobrego. Jeden błąd może zniszczyć wiele dobrego. I rozważymy to, drodzy, na przykładzie z życia, przykładzie biblijnym, przykładzie króla Dawida. Bóg nazwał Dawida mężem według swego serca. To był taki mąż, którego Bóg chciał mieć na przywódcę ludu izraelskiego. Dawid był miłym Bogu pieśniarzem i natchnionym przez Ducha Świętego autorem wielu przepięknych psalmów, które z wielkim upodobaniem na pewno wielu z nas czyta. Najwyższy obdarzył go dużą rodziną, wieloma dziećmi, miał kilka żon i nałożnic. Wszechmogący pobłogosławił mu w jego poczynaniach militarnych, dając mu wiele zwycięstw. Wiekuisty chronił go w chwilach zagrożeń, wybawił go z ręki Saula, odrzuconego króla izraelskiego, choć ten nastawał na jego życie. Wywyższył go jako króla nad Izraelem i zawarł z nim przymierze, że jego potomkowie będą zasiadać na tronie królewskim. Co więcej, z jego rodu miał wyjść Mesjasz jako wieczny król. Czy nie był to człowiek błogosławiony, wyróżniony przez Boga? I ten błogosławiony Dawid, cieszący się opinią dobrego i mądrego króla oraz bogobojnego człowieka, niestety straszliwie zawiódł. Wystarczyła odrobina głupoty. Co się stało? Sięgnijmy do Biblii, do drugiej księgi Samuela, 11 rozdział, wersety 1 do 5. Druga księga Samuela, 11 rozdział, wersety 1-5. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu, i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści, poczęłam. Wiemy, co się potem wydarzyło. Dawid przywołał jej męża, lojalnego rycerza swej armii, usiłował go nakłonić do powrotu do domu, by współżył ze swoją żoną. chciał tak pokierować sprawami, by Uriasz pomyślał, że to on jako mąż jest sprawcą ciąży. Ponieważ jednak nie chciał wrócić do domu, bowiem dobro kraju było zagrożone, Dawid uknął intrygę, w wyniku której Uriasz został zabity. Kazał postawić Uriasza w miejscu, gdzie bitwa była najzacięższa i opuścić go tak, by został ugodzony i poległ. Zauważmy, drodzy, że wszystko zaczęło się od z pozoru niewielkiej sprawy. Dawid miał czas wolny i nie zajmował się niczym konkretnym. Powiedzielibyśmy, leniuchował. Jest takie hiszpańskie przysłowie, bezczynnej ręce diabeł znajdzie zajęcie. I dużo w tym prawdy. Także Dawid zaczął się zajmować podglądactwem, można powiedzieć. Ujrzał nagą, piękną kobietę. No i nastąpiła reakcja łańcuchowa. Zainteresował się. Tutaj widzimy, na czym polegał problem. Po pierwsze, nie odwrócił swojego wzroku. Nie skarcił się. Nie zdyscyplinował się. Nie powiedział sobie, tak się nie godzi. Nie udał się z tym do Boga. Boże, ogarnia mnie pożądliwość. Zabierz mi te złe myśli. Wybaw mnie z tego pokuszenia. Nie. On pozwolił, że w jego sercu powstała pożądliwość. I potem realizował to stopniowo. Dowiedział się, kto to jest. Dowiedział się, czyją jest żoną. To, że jest w ogóle czyjąś żoną, już powinno go co najmniej zastanowić. I reakcja łańcuchowa doprowadziła go do grzechu cudzołóstwa, a w końcu skończyła się straszną zbrodnią. Dawid praktycznie zabił jednego ze swych najwierniejszych żołnierzy, by zaspokoić swe żądze i zataić grzech cudzołóstwa. Miał kilka żon i nałożnic, niczego mu nie brakowało. A ten człowiek miał tylko jedną żonę, był prawym człowiekiem, wiernym poddanym i Dawid się go pozbył, żeby zaspokoić swoją niską żądzę. A zaczęło się od leniuchowania, od podglądactwa, od odrobiny głupoty. I sprawdza się tu zasada z listu Jakuba, pierwszy rozdział, wersety 13 do 15. List Jakuba, pierwszy rozdział, wersety 13 do 15. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Zauważmy, wszystko zaczyna się od złej myśli, która owocuje złym pragnieniem. Gdy złe pragnienie podsycamy i karmimy, nie odrzucając go, wówczas staje się ono płodne i rodzi grzech. To jest takie obrazowe powiedzenie, tak jakby zajście w ciążę i powiedzmy brzemienność i w końcu urodzenie. Gdy grzech się w pełni rozwija, czyli jak to dziecko, które się urodziło i się rozwija, jego owocem jest śmierć duchowa. Śmierć duchowa jest równoznaczna z wiecznym potępieniem w piekle, z którego już nie ma powrotu. Jest taki wierszyk, no niby zabawny, ale bardzo poważny. Jeden mały grzech ma koleżków dwóch lub trzech. Gdy ich wpuścisz w swoje serce, przywołają stokroć więcej. I tak niestety jest, drodzy. Na szczęście Bóg przebaczył pokutującemu Dawidowi. Dawid zrozumiał swój grzech, bardzo się upokorzył. Pan sprowadził jednak na niego i jego rodzinę liczne nieszczęścia jako karę doczesną za jego występek. Między innymi dziecko z tego nieczystego związku z Batszebą umarło. Chociaż Dawid bardzo pościł, modlił się, to dziecko umarło. Wkrótce jego syn Amnon zhańbił przyrodnią siostrę Tamarę. Później Absalom zabił Amnona. Później doszło do tego, że Absalom w ogóle przejął królestwo i wypędził swojego ojca. W zasadzie chciał zabić swojego ojca i jego współpracowników. Także wiele kłopotów Dawid miał do końca życia przez ten jeden grzech. A zaczęło się od odrobiny głupoty. Do końca życia cierpiał, bo tuż przed jego śmiercią jeszcze kolejny syn się zbuntował i uzurpował sobie władzę królewską. Także Dawid miał dużo kłopotów w swojej rodzinie. I to wszystko od jednej głupoty. Oczywiście wolelibyśmy, by Dawid nigdy nie zgrzeszył w ten sposób. Jest to taka plama na jego życiorysie. Wielu, na przykład dzisiaj, powiedzmy, takich dziejopisarzy w krajach nacjonalistycznych czy patriotycznych na pewno by pominęło w życiu władcy taki epizod, bo to taki trochę niesympatyczny. Ale jednak Słowo Boże mówi prawdę, chociaż ta prawda jest niewygodna. Niestety olejek Dawida, wracając do przykładu z Księgi Kaznodziei, został skażony. Tam zdechła mucha, powiedzmy, popsuła ten olejek. Jego nienaganna opinia uległa splamieniu. Zaczęło się od odrobiny głupoty, a skończyło się wielkim szaleństwem, upadkiem duchowym i zszarganiem reputacji. Chwała Bogu za to, że jego łaska wzięła górę nad grzesznością Dawida. I w ostatecznym rozrachunku okazał się on człowiekiem autentycznie wierzącym, pomimo tego strasznego upadku. Ale teraz może zechciejmy prześwietlić samych siebie. Jak postępujesz, gdy w twoim sercu pojawia się zła myśl? Fakt, że w naszym myśle przelotnie pojawia się niegodziwa myśl, nie jest niczym dziwnym. W końcu nadal walczymy z grzeszną naturą. Nadal jest w nas grzech. O jakości naszego chrześcijańskiego charakteru stanowi to, jak odnosimy się do niedobrej myśli. Czy z miejsca usuwamy tę muchę, by nie popsuła naszego olejku? A może tak długo bawimy się z tą muchą, aż zdechnie i popsuje nasz olejek? Nie pozwólmy na to, by odrobina głupoty przerodziła się w coś, co skazi nasze serce i pobudzi do czynu, który splami nasz honor. I tutaj z tych powodów stanowczo unikajmy na przykład wszelkiej pornografii. Pornografia uwłacza godności kobiety, przedstawia ją jako lalkę do erotycznej zabawy, którą w rzeczywistości nie jest. Pornografia odczłowiecza, gdy sprowadza ludzi do płaszczyzny czysto mechanicznej i zwierzęcej. Nie ukazuje człowieka jako istoty duchowej, emocjonalnej, myślącej. Rozbudza złe myśli i potrafi opętać człowieka żądzą. Były przypadki, że niektórzy seryjni mordercy właśnie zaczynali od pornografii. Na przykład Ted Bundy, z którym znany psycholog chrześcijański James Dobson zrobił wywiad w celi śmierci. Ted Bundy przyznał, że zaczął od pornografii, a potem był tak opętany już, że musiał gwałcić i zabijać kobiety. Diabeł wykorzystał to jako narzędzie. Ale tak na co dzień to właśnie pornografia może skłonić żona tego mężczyznę do fantazjowania seksualnego, a w końcu do niewierności. Osobę w stanie wolnym może skłonić do życia przed ślubem, gdzie Słowo Boże zdecydowanie zabrania wszelkich form współżycia przed ślubem czy wszelkich form nieczystości. Początkowe trochę głupoty może zaważyć na szczęściu rodziny. Skoro mamy unikać, drodzy, nikczemnej pornografii, to tym bardziej unikajmy pożądania osób, które widzimy w rzeczywistości. Zbawiciel ostrzega w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, od 27 do 30, taką myślą. Ewangelia Mateusza, fragment kazania na górze. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Tak, drodzy, jeżeli ktoś tak patrzy na kobietę, że zapala się namiętnością, to praktycznie, gdyby tylko miał takie możliwości, popełniłby cudzołóstwo. Dlatego Biblia zalecza, abyśmy zrobili radykalne cięcie, rozstali się ze wszystkim, co przylgnęło do nas tak blisko, jak nasza natura, jak nasza ręka, oko, co stało się częścią naszego życia. Może to być na przykład oglądanie niewłaściwych stron w internecie, czy jakichś niedobrych zdjęć, niedobrych filmów. Jeżeli to jest naszą teraz drugą naturą, naszym zwyczajem, to musimy to radykalnie odciąć. Jeżeli spotykamy się z kimś w jakichś dziwnych okolicznościach, w jakichś dziwnych lokalach, miejscach i to służy naszemu upadkowi, to musimy to też odciąć. Musimy zrezygnować z takich obyczajów, drodzy, żeby nie pójść, drodzy, do piekła, bo nie ma z tym żartów. I posłuchajmy kilku komentarzy do powyższego tekstu. Zapytam was potem, kto to napisał. Jeśli nie unikniesz nieskromnych spojrzeń, na pewno upadniesz. Nawet jeśli raz czy drugi zdołasz duchem złą myśl opanować. Masz bowiem ludzką naturę i jesteś skłonny do upadku. Jeśli zaś ktoś rozpali w sobie płomień namiętności, wystarczy mu spojrzeć na kobietę, żeby zgrzeszyć wyobraźnią, a niekiedy nawet dopuścić się rozpustnego czynu. Inny autor podaje tak. Nieostrożne spojrzenia często prowadzą do grzesznego upadku. Złe pragnienia ogarniają wtedy człowieka i zaczyna chcieć tego, czego nie chciał. Należy unikać nie tylko grzechów, ale i okazji do grzechów. Pan, skoro pouczył nas o unikaniu grzechu rozpusty zarówno w czynie, jak i w sercu, każe nam zerwać z okazjami do grzechu, jeśli oko cię gorsze wyłupie. Jeśli cały człowiek nawróci się do Boga, umiera dla grzechu, wówczas i oko przestanie źle spoglądać, bo będzie wyrwane dla grzechu. Jak myślimy, czy to współcześni autorzy? Nie, to z pierwszych wieków chrześcijaństwa, na przykład Jan Chryzostom, tak zwany Złotousty, czy Grzegorz. I takie komentarze już wtedy mówili, bo natura ludzka się nie zmieniła, choć teraz są różne media i tak dalej, ale jednak człowiek nadal jest grzeszny. Omówiliśmy zatem jedną dziedzinę, sferę taką seksualną, można powiedzieć, gdzie można zgrzeszyć, można pobłądzić, ale w jakich innych dziedzinach niewiele znaczy dużo? W jakich innych dziedzinach odrobina głupoty może prowadzić do wielkiego upadku i tragedii? Na przykład omówimy sobie 7 takich dziedzin. Pierwsza, nierozważne korzystanie z alkoholu. Jeśli byłeś uzależniony od alkoholu, musisz zachować całkowitą abstynencję. Nie ma kieliszka, nie ma piwka, nie ma, drodzy, nawet napoju bezalkoholowego, w którym jest jednak parę procent, tak? Czy tam ułamek procenta. Nie ma oszukiwania Boga i siebie. Trzeba być twardym. To nie jest za duża cena za zbawienie, za uniknięcie piekła. Dlatego, drodzy, chciałem podać pewien przykład. Był pewien człowiek, który pracował w branży budowlanej, został wyleczony z alkoholizmu, wydawało się przynajmniej tak, albo zaleczony w ośrodku, no i przyczynił się do budowy kościoła. Wybudował kościół, czy w jakiejś tam formie pomógł. No i co ciekawego, tam były władze miasta i poczęstowano też kieliszkiem wódki. Nie śmiał przy takiej okoliczności odmówić. I ten kieliszek wódki doprowadził do tego, że upadł kompletnie, bo nie umiał odmówić tam komuś z władz. I drodzy, tutaj musimy być stanowczy jak beton. Tu nie ma możliwości, żeby się zgodzić nawet na niewielką ilość, jeżeli mieliśmy rzeczywiście z tym problem. Z drugiej strony ktoś, kto nigdy nie był uzależniony, gdy nadużyje alkoholu, może zacząć się głupio zachowywać, może popsuć swoją opinię, może obrazić Boga. Tu chciałbym wyrazić niepokój, że coraz młodsze osoby sięgają po piwo. Piwo nie jest neutralnym napojem, drodzy. Piwo zawiera alkohol. Znałem człowieka, który był uzależniony od piwa i trafił do Czerniewic, do ośrodka. Od piwa można się uzależnić. Nie lekceważmy w ogóle napojów alkoholowych. One mogą łatwo prowadzić do upadku. To samo dotyczy udziału w obżarstwie, czy w hałaśliwej imprezie, zabawie. Zważajmy na to, jak zachowujemy się w czasie relaksu. Teraz jest ten długi weekend, może ktoś z nas wyjedzie, może poczuje się taki rozluźniony, może w wakacje. Pamiętajmy, że to, jak spędzamy wolny czas, dużo mówi Bogu, jacy tak naprawdę jesteśmy. Ale omówmy drugą dziedzinę. Pokusa łatwego zdobycia pieniędzy kosztem uczciwości. Pewien sędzia ostrzega, gwarantuję wam, że kiedyś ktoś was poprosi o zrobienie czegoś nieuczciwego. Wasza przyszłość będzie zależeć od tej właśnie chwili. Nawet jeśli macie dzieci i spłacacie pożyczkę, odpowiedź jest tylko jedna – nie. A jak się czują ci politycy, którzy kiedyś byli na pierwszych stronach gazet jako decydenci, a teraz rozlicza się ich z grubych afer? Nie chcę mówić, bo nieprzyjemne wydarzenie miało miejsce w zeszłym tygodniu, ale pokazuje, jak ci ludzie się czują, czy mają pokój w sercu, do jakich kroków się uciekają. Także, drodzy, uczciwość i nie pójście drogą na skróty. Kolejna, bo to ta głupota może rzeczywiście zszargać naszą opinię. Kolejna sprawa. Chodzenie na randki z osobą niewierzącą w nadziei, że się kiedyś nawróci. Słowo Boże w 1 liście do Koryntian 7,39 powiada, że pobierać się można tylko w Panu. Tylko z osobą wierzącą. Oczywiście samo to, że ktoś należy nawet do zboru ewangelicznego, nie znaczy, że naprawdę jest wierzący. To jeszcze nie gwarantuje. To musi być osoba, której jest Duch Boży, Duch Chrystusowy, naprawdę odrodzona, która prowadzi nowe życie. Może należeć nawet do innej społeczności, innej denominacji, ale jest to Boży człowiek po prostu. A owoce głupiego postępowania, którym jest wychodzenie za kogoś naprawdę niewierzącego, niebożego, kto ma pogańskie obyczaje, to są gorzkie owoce. Strona niewierząca może nawet odwieść współmałżonka od wiary. Mogą być różne problemy, duże przykrości. Słowo Boże nie po to mówi nie na związki z niewierzącym, żeby nam utrudnić życie, ale zaoszczędzić nam wielu kłopotów. Kolejna sprawa, czwarta dziedzina. Przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, które osłabia nasze przywiązanie do Boga i Jego słowa. Oczywiście mamy czasami znajomych, kolegów i staramy się kierować ich uwagę na Słowo Boże, na Boga, dzielimy się jakimiś świadectwami z naszego życia, ale są tacy ludzie, którzy mają wybitnie niedobry wpływ na nas. Od takich ludzi możemy stopniowo nabywać złych nawyków, możemy przyswajać sobie ich niebiblijne poglądy. Pamiętajmy też o tym, że oglądając niewłaściwe programy lub filmy, czytając niebudujące publikacje, czy słuchając niedobrej muzyki, wystawiamy się na wpływ złego towarzystwa, autorów takich materiałów. A bardzo dużo ludzi w mediach to po prostu ludzie spaczeni. Nie mówię, że wszyscy, ale część reżyserów, część autorów, muzyków to są ludzie, którzy są uzależnieni od narkotyków. Nawet sataniści niektórzy są reżyserami. Był wywiad z satanistą jednym w telewizji na wysokim stanowisku. Mówi, mamy dużo ludzi w kulturze, mamy dużo ludzi, którzy nasz pogląd promują w mediach. Także z tym też musimy się liczyć. Także bezpośrednie lub pośrednie wpływy mogą sprawić, że dopuścimy się odrobiny głupoty, która w końcu zeszpeci naszą opinię. Kolejna sprawa, drodzy, brak panowania nad językiem. To jest chyba powszechna słabość, tu zresztą pastor na początku nawiązał, że mały ogień może zapalić cały las. I tak jest, drodzy, z językiem. Może się zdarzyć, że wdamy się w rozmowę, w której wypowiemy niemądre i nierozważne słowa, których potem będziemy gorzko żałować. A skutki mogą być opłakane. Na przykład puszczenie nieprawdziwej informacji w obieg, jakiegoś oszczerstwa, jakiejś plotki, czy też może niesprawiedliwa krytyka pod czyimś adresem, gdzie wypowiemy i potem będzie nam przykro, bo to się rozeszło, a jak ktoś powiedział, kłamstwo zdąży obejść już cały świat, zanim prawda zdąży założyć buty. I coś w tym jest. Także trzeba tutaj, drodzy, uważać. Niedotrzymanie obietnicy, szósta dziedzina. Przepraszam, nie obietnicy, ale tajemnicy. Na przykład ktoś powierza nam w dyskrecji swoją osobistą sprawę, zwierza się nam, walczy z jakimś grzechem, ma jakiś tam problem osobisty. My wysłuchujemy, mówimy, że będziemy się modlić, będziemy wspierać daną osobę, a potem tak rzekomo się przejmujemy tym, że mówimy innym o tym. I potem wszyscy wiedzą. Nie może tak być, drodzy. Jeżeli nie dochowamy dyskrecji, możemy narazić na szwank swoją opinię. Może to być naprawdę haniebne i naprawdę jest to bardzo poważna sprawa, żeby umieć dochować dyskrecji. Kolejna rzecz to wybuch gniewu. Gdy nie kontrolujemy swego stresu i popadamy w rozdrażnienie, może to skutkować wybuchem gniewu. Wówczas możemy zrobić coś głupiego, możemy wypowiedzieć słowa, które nie powinny w ogóle paść. Dlatego, drodzy, gdy już coś jest iskierka tego rozdrażnienia, już się módlmy, już błagajmy Pana o opanowanie, o ducha Jego, żebyśmy nie wybuchnęli czasem jakimś wielkim gniewem. Słowo Boże mówi, że kto wybucha gniewem, płaci grzywnę, a kto go zachowa, ten musi ją powtórzyć. Bo również chowanie gniewu, urazy jest też niedobre, drodzy. To może prędzej czy później też wybuchnąć. Trzeba to w modlitwie rozładować, w pokucie przed Bogiem. Także, drodzy, to widzicie, zaczyna się od błahej sprawy, kończy się czymś poważnym. Zwłaszcza w sferze uczciwości, można powiedzieć, zaczyna się nieraz od błahej sprawy. Na przykład jest takie powiedzenie, od rzemyczka do koniczka. Tacy złodzieje, wielcy złodzieje jak Dillinger zaczynali od kradzieży jabłek na rynku, a kończyli na obrabowaniu banków. Mówi się też miłe, złego początki. Coś na początku wydaje się niewinną zabawą, ale chociaż grzeszną, coś przyjemnego, ale później skutki są opłakane. I ponieważ jest jeszcze jedna dziedzina, to omówmy ją osobno. Chodzi o sferę finansową, o której Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział od 9 do 13. Łukasza 16 rozdział od 9 do 13. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Pan Jezus zaleca, abyśmy umieli zrobić dobry użytek z niesprawiedliwej mamonie. Dobra materialne nazwane są niesprawiedliwą mamoną, albo dlatego, że rosną zazwyczaj z krzywdą innych, albo też dlatego, że bogactwo często prowadzi do krzywdy drugich. Uczeń Jezusa powinien zużyć dobra materialne do dobrych celów. Powinien na przykład wspierać potrzebujących. W ten sposób pozyskać sobie w nich przyjaciół i obrońców w życiu przyszłym. Bo czytamy, że mamy zyskiwać sobie tych przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, a gdy się to bogactwo skończy, oni przyjmą nas do wiecznych przybytków. Oni będą mówić, ten człowiek nam pomógł. Także przyjaciółmi i obrońcami będą właśnie ubodzy, wsparci przez nas tymi dobrami, które utracą wartość. Dlatego też można też to tak rozumieć, że sam Jezus będzie naszym obrońcą na sądzie, ponieważ nasza wiara była czynna w miłości. Naprawdę byliśmy ludźmi wierzącymi, którzy dowiedli tej miłości czynem. Ciekawe, że Pan Jezus w innym momencie też powiedział: sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. No, trzeba powiedzieć, że w kościołach rzadko się słyszy to nauczanie. Generalnie jesteśmy bardziej pragmatyczni i nauczanie o tym, żeby powiedzmy żyć skromnie, a wspierać potrzebujących jest niemodne. Ale takie było nauczanie Jezusa. Nie możemy temu przeczyć. Chociaż może nie zawsze w naszej praktyce to uwzględniamy. Takie jest nauczanie też Starego Testamentu. Biblia mówi, że kto pomaga ubogiemu, ten pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Czytamy też w Starym Testamencie, że kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Tak mówi Słowo Boże. I to jest prawda. Chociaż oczywiście tu musimy jedną rzecz podkreślić. Jest wielu cwaniaków, jest wielu naciągaczy i to naprawdę trzeba wiedzieć, kogo można wesprzeć. Także nasz stosunek do pieniędzy z pozoru jest sprawą błahą, ale gdy skąpimy na dobre cele, może to być niewierność, bo Słowo Boże mówi, że kto w najmniejszej rzeczy jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. I to pada w kontekście właśnie pieniędzy. I tu rozważmy teraz praktycznie pod kątem działalności Kościoła. Zbór, którego członkowie przejawiają hojność w dawaniu na jego potrzeby, ma się dobrze i starcza pieniędzy na wszelkie potrzeby. Rozwija też różne służby, dzięki czemu szerzy się Ewangelia, dociera się do ludzi w potrzebie duchowej lub materialnej. Tam jednak, gdzie członkowie wolą jak najwięcej zachować dla siebie, pastor z trudem wiąże koniec z końcem, a skarbnik ma kłopoty z pokryciem kosztów utrzymania kaplicy. Nie ma mowy o rozwijaniu szerszej działalności ewangelizacyjnej. Czy taki zbór cieszy się dobrą sławą? Odpowiedź jest oczywista. A co mówi Słowo Boże? Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jak czytamy w drugim liście do Koryntian, 9 rozdział 6 i 7 werset. Tak naprawdę ten, kto jest skąpy, nie daje na Boże cele, ten sam siebie okrada. I sprawdza się na takim człowieku proroctwo z Księgi Starego Testamentu, które mówi, że odkładacie do dziurawego worka, nie macie błogosławieństwa, nie ma owoców pracy. Warto też praktycznie rozważyć w swoim życiu, czy nie mógłbym, nie mogłabym na przykład stosować zasady dziesięciny i wspierać zbór dziesiątą częścią moich zarobków. Oczywiście to jest, do tego trzeba dojrzeć, do tego trzeba osobiście się przekonać. To nie może być narzucone jako warunek członkostwa w Kościele, ale ta zasada jest błogosławiona. W wielu kościołach i zborach, gdzie wierzący wiernie płacą dziesięcinę, po prostu jest wielkie błogosławieństwo. Po prostu naprawdę starcza na wszystkie potrzeby. I jeszcze na przykład na różne takie misje są pieniążki. Więc Oczywiście to trzeba do tego dojść, to trzeba do tego dojść. Nikt nie może tego nam narzucić. My musimy sami do tego dojrzeć. Bo często się ciało buntuje. Ale gdybyśmy pomyśleli, że Izraelici co roku dawali 23% swoich dochodów, bo dawali jeszcze pierwociny i składali ofiary, to byśmy zobaczyli, że no, dużo niżej stoimy duchowo od nich, można powiedzieć, pod tym względem. W tym miejscu oczywiście chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy nie żałują swych środków na pomaganie potrzebującym i popieranie działalności zboru. I tutaj mogę powiedzieć, że bardzo cenne na przykład są te inicjatywy niektórych braci i sióstr, którzy wspierają też osoby z ubogich rodzin, na przykład dzieci, młodzież, że jadą taka młodzież z takich rodzin potrzebujących na obozy chrześcijańskie. To jest wspaniałe, co w naszym zborze niektórzy czynią. I w ogóle różne osoby starają się wspierać wiernie potrzeby zboru. Kto jest wierny w tej z pozoru małej sprawie, jaką jest mądre korzystanie z dóbr materialnych, będzie też wierny w większych sprawach. Chyba się z tym zgodzimy. A teraz, skoro omówiliśmy już sobie tą kwestię grzechu, że odrobina zła może się przerodzić w wielkie zło, odrobina głupoty może skazić nasz charakter, może doprowadzić do naszego upadku, do wielkiego szaleństwa i zła. Rozważmy, jaka jest rada na te małe, w cudzysłowie, grzechy. Wróćmy do Księgi Kaznodziei, z której pochodzi tekst o odrobinie głupoty. Jaką radę ma dla nas Salomon w 12 rozdziale swojej księgi? W wersecie 1 12 rozdziału Księgi Kaznodziei powiada tak. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Oraz 13 i 14 werset. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Pamiętanie, drodzy, o starości, o śmierci, o nieuchronnym sądzie Bożym, przed którym stanie każdy z nas, jest bardzo wskazane. Bo jeżeli ktoś odkłada służenie Bogu na emeryturę, to wcale niech nie będzie pewny, że on tej emerytury dożyje. Taka postawa, pamiętanie o śmierci, o sądzie Bożym, pomaga nam zachowywać dyscyplinę duchową, mieć się na baczności przed tą tak zwaną odrobiną głupoty. Nie zawsze może należycie doceniamy fakt, że apostoł Paweł powiedział, my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, werset 10. Próbowano na wiele sposobów ominąć ten werset, wytłumaczyć go w inny sposób, ale pamiętajmy, że nasze życie będzie podlegać ocenie Chrystusa. I do czego ta świadomość, że staniemy przed Chrystusem, który nas rozliczy z naszego życia, skłaniała na przykład apostoła Pawła i do czego może nas skłaniać? W tym samym drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, wersecie 9, Paweł powiada. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. W skrócie, dokładamy starań, żeby Jemu się podobać. Czy i ty starasz się tak żyć, by podobać się Panu? Właśnie. Czy chcesz sprawiać radość swojemu Panu? Czy modlisz się codziennie, żeby przeżyć dany dzień na Jego chwałę? Właśnie, to jest bardzo ważne. To robił apostoł Paweł. To był człowiek, który najwięcej napisał o łasce, najwięcej o usprawiedliwieniu wiary, z wiary. Ale z drugiej strony był świadom, że łaska i wiara wydaje owoce w człowieku i rodzi wspaniałe owoce, o ile jesteśmy posłuszni tej łasce i tej wierze. Czy i ty starasz się tak żyć? Paweł jeszcze poruszył inną sprawę w wersecie 11. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. Czy i ty przekonujesz ludzi do wiary w Chrystusa, czy głosisz Ewangelię? Jeżeli tylko unikamy grzechu, jesteśmy takimi, nazwijmy to, drobnomieszczanami, którzy no, są poprawni, niczego złego nie robią, ale też niewiele dobrego robią, po prostu tacy przyzwoici, ale nic więcej, oschli, bez większego entuzjazmu. Nie, drodzy, musimy dużo dobrego też robić. Właśnie zajęcie jest najlepszym takim antidotum na zło. Zająć się czymś pożytecznym. Na przykład niektórzy walczą ze złymi myślami. To dobrze, ale lepiej zająć się czytaniem budującego Słowa Bożego, czy słuchaniem go, czytaniem dobrej literatury chrześcijańskiej. Wprowadzać dobre myśli. Te złe wtedy nie będą się zakorzeniać, będziemy je usuwać. I tak samo zająć się pożyteczną działalnością chrześcijańską. Pamiętajmy też, drodzy, że nie jesteśmy w tej walce duchowej osamotnieni. Chcąc uniknąć małych grzechów, które prowadzą do wielkiego upadku, mamy cudowną Bożą moc. Drodzy, drugi list do Koryntian, 4:7 powiada: mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jesteśmy tymi naczyniami glinianymi, nie jesteśmy silni, ale Bóg ma wszechpotężną moc. Codziennie prośmy Boga o tę nadprzyrodzoną moc z góry. Szczególnie błagajmy o nią w chwili pokusy lub próby. Pamiętajmy, że Bóg ma niewyczerpany rezerwuar mocy. I szukajmy, szczególnie kiedy są trudne chwile. Być może, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, w twoim życiu jest jakiś niewyznany grzech. Jakaś z pozoru mała przewrotność, która ograbia cię z pełni błogosławieństwa Bożego. Jak mówi pieśń nad pieśniami, małe liski psują winnicę. Małe liski, nie duże lisy. I te małe grzeszki, drodzy, jakich jest dużo, mogą dużo zaszkodzić. Już czytaliśmy ten wierszyk. Jeden mały grzech ma koleżków, dwóch lub trzech, gdy ich puścisz w swoje serce, przywołają stokroć więcej. Więc co zrobić, kiedy mamy takie grzechy? Przyjdź z tym do Boga Ojca w imieniu Chrystusa. Przyjdź z tym do samego Pana Jezusa, którego przelana krew ma moc oczyścić cię z brudu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jak mówi pierwszy list Jana, 1:9. Krzyż Chrystusa ma moc. Jego przelana święta krew gładzi grzechy. Nie wątp. Nie uważaj, że jesteś nic nie wart. Nie czuj się, że może jesteś jakiś niekochany, nielubiany, czy może jednak jesteś tym złym. Nie wmawiaj w sobie tego. Nie pozwól, żeby diabeł sączył ci te kłamstwa. Przyjdź pod krzyż. Chrystus nie umarł za sprawiedliwych, za grzeszników. Nie daj się zdołować diabłu. Bóg ma moc, żeby cię oczyścić. A jeśli masz poważny problem, poszukaj sobie dobrego powiernika. Poszukaj sobie dobrego chrześcijanina, godnego zaufania i powiedz mu: no bracie, nie radzę się sobie, modlę się, no nic nie wychodzi. Pomóż mi. I on będzie się z tobą spotykał, będzie cię rozważać słowo, będzie cię napominał. My tak szybko wyrzuciliśmy dziecko z kąpielą, że wszystko, co w katolicyzmie, jest złe. Ale Słowo Boże mówi w liście Jakuba: wyznawajcie grzechy jedni drugim. Jeśli nie radzimy sobie z naszym problemem, możemy skorzystać z pomocy dojrzałego brata. Możemy poprosić go o modlitwę. Nie bierzemy największego plotkarza w zborze, ale kogoś dojrzałego. I po prostu będzie nas wspierał. To się sprawdza, drodzy. To rzeczywiście jest skuteczne. Ale przede wszystkim przychodźmy do Boga. Tylko w wypadku, gdy nie radzimy sobie, gdy potrzebujemy wsparcia duchowego, posilenia, przyjdźmy do drugiego człowieka, który też nie będzie on wam wsparciem, ale Bóg przez niego. Dlatego, drodzy, kiedy już doznamy oczyszczenia, oczyszczony krwią pańską, będziesz znowu pachniał wonią Chrystusową, dzięki czemu również inni nawrócą się do Pana. Słowo Boże mówi, że jesteśmy wonią Chrystusową wśród tych, którzy są zbawieni i potępieni. Dla jednych jest to woń życia ku życiu, dla innych woń śmierci ku śmierci. Bo możemy pięknie pachnąć, jak ten olejek, dla ludzi niewierzących. I Najwyższy Bóg pomoże nam, byśmy tak pachnieli, by jeszcze inni nawrócili się do Pana. Najwyższy pomoże nam okazywać wierność w małych sprawach, w niewielkich też próbach. Wówczas nie zawiedziemy w wielkich doświadczeniach. Niech każdy z nas będzie miłą wonnością dla wszystkich szukających Boga. Niech nasz olejek będzie zawsze czysty. Niech nie będzie w nim żadnej zdechłej muchy. Niech nasza opinia będzie zawsze dobra, a świadectwo naszego życia nienaganne. Lepsze jest dobre imię niż wonny olejek. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, pisał Salomon. Niech Bóg sprawuje w nas to, co miłe jest w Jego oczach. I niech nas do tego wyposaży przez Jezusa Chrystusa. Amen.